Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty nadal jest na rekolekcjach w Aricci pod Rzymem. Dziś medytował nad zdradą Judasza i ryzykiem utraty wiary. Przywódca Arabii Saudyjskiej, król Salman, zawiódł oczekiwania tych, którzy pragnęli, aby jego wizyta w Indonezji ożywiła najbardziej konserwatywne środowiska muzułmańskie, jak wskazał jezuita ksiądz Magnis Suseno. Po zamknięciu obozu dla uchodźców istniejącego na terenach międzynarodowego lotniska w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, również ci, którzy znaleźli schronienie w klasztorze karmelitów, wracają do normalniejszego życia. 8 marca wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty przebywa wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej na rekolekcjach zamkniętych w Aricci pod Rzymem. Jedną z dzisiejszych medytacji ojciec Giulio Michelini poświęcił postaci Judasza. Zastanawiał się, co sprawiło, że Judasz, który był uczniem Jezusa, zdradził go. Według jednej z możliwych hipotez, podkreślił rekolekcjonista, w pewnym momencie utracił on wiarę. Droga życia doprowadziła Iskariotę do samobójstwa. Dziś samobójstwa dokonuje się poprzez eutanazję i popełniają je także młodzi. Dlatego papieski rekolekcjonista pytał:
jak możemy pomóc chrześcijanom naszych czasów, aby nie utracili wiary, aby z nowym zaangażowaniem ją przeżywali? Tę wiarę, o której mówi Nowy Testament, wiarę radosną, pełną, która sprawia, że pragniemy przylgnąć do Jezusa. Co możemy zrobić, aby te samobójstwa już się nigdy nie zdarzały?
Król Salman zawiódł oczekiwania tych, którzy pragnęli, aby jego wizyta w Indonezji ożywiła najbardziej konserwatywne środowiska muzułmańskie, jak wskazał jezuita ksiądz Magnis Suseno. Zakonnik znalazł się w grupie 28 przywódców religijnych z największego archipelagu na świecie, którzy spotkali się z głową państwa Arabii Saudyjskiej. Razem z nim ze strony katolickiej w wydarzeniu udział wzięli także trzej biskupi, w tym arcybiskup Dżakarty Ignatius Suhario. Hierarcha oraz jezuita wskazali na nacisk, jaki goszczący w ich ojczyźnie monarcha położył na obecną politykę indonezyjskiego rządu, która dąży do zachowania pełnej wolności religijnej i równych praw dla wyznawców różnych wiar. Król Salman przebywa w tym kraju od 1 marca i wyjedzie po 12 dniach pobytu. Po zamknięciu obozu dla uchodźców istniejącego na terenach międzynarodowego lotniska w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, również ci, którzy znaleźli schronienie w klasztorze karmelitów, wracają do normalniejszego życia. Wspomożeni przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz rząd centralny ich kraju i inne organizacje, uciekinierzy przenoszą się z powrotem do stolicy, choć resztą kraju ciągle targają konflikty. Sytuacje tych osób, które od 2013 roku gromadziły się na przedmieściach miasta, a na terenach przyklasztornych ich liczba przekroczyła na pewien czas 10 tysięcy ludzi, przedstawił Radiu Watykańskiemu pracujący tam od 8 lat misjonarz ojciec Federico Trinchero.
Od ponad roku sytuacja w Bangui jest spokojna, istnieje pewien poziom bezpieczeństwa, dlatego ten nowy klimat pozwolił już od stycznia naszym uchodźcom na podjęcie decyzji, również dzięki drobnemu wspomożeniu pieniężnemu, o odważnym opuszczeniu miejsca. Powrócili do dzielnic, z których pochodzą, albo udali się do innych rejonów, gdzie znaleźli mieszkania. Ludzie byli zadowoleni z możliwości odejścia, bowiem w obozie dla uchodźców, chociaż zabezpieczonym, z dobrą organizacją oraz stojącym w pobliżu klasztoru, nie dało się dalej funkcjonować. W takich warunkach sanitarnych, w namiotach z tworzywa sztucznego, które nie dawały optymalnej ochrony podczas deszczu, ci ludzie uciekali kiedyś ze swoich miejsc pochodzenia, ponieważ ryzykowano w nich życiem, ponieważ wtedy walczono tam o każdy dom. U nas schronili się chrześcijanie, ale przyjęliśmy także, nieco w ukryciu, niektóre rodziny muzułmańskie na pewien czas.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dzisiejszy dzień stanowi okazję, by na antenie Radia Watykańskiego pochylić się nad tematem roli kobiet w Kościele. Podając przykłady ich wpływu na wspólnotę wierzących, profesor Anna Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego w rozmowie przeprowadzonej przez Tomasza Siniewa sięga również do czasów starożytnych i średniowiecznych. Zapraszam do wysłuchania tego programu przygotowanego przez Radio Doxa z Opola.
Może to dzisiaj się wydawać dziwne, ale kobiety bardzo aktywnie włączyły się w chrystianizację. Wiemy to nawet chociażby z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, że były właściwie bardziej chętne do przyjmowania nowej religii niż mężczyźni. W tych wszystkich znanych przykładach, chociażby literackich czy filmowych, widzimy, że kobiety jakby są bardziej podatne na tę nową wiarę. I to wcale nie dlatego, że jak można przypuszczać według jakichś tam stereotypów, które ciągle są powszechne, że kobiety w ogóle są bardziej wrażliwe na jakieś problemy duchowe czy religijne, czy są bardziej podatne na perswazję, ale dlatego, że znalazły w tej nowej religii chrześcijańskiej szansę dla siebie.
Szansę dla siebie, bo ta religia dawała lepszą pozycję kobietom niż dawały chociażby systemy polityczne.
Oczywiście, niż przede wszystkim dawały te systemy polityczne, czy to greckie, czy to rzymskie, gdzie kobieta właściwie od momentu narodzin była całkowicie podporządkowana władzy ojca. My wiemy doskonale o tym, że los dziewczynki po narodzeniu zależał od właściwie woli czy samowoli jej ojca. On mógł nawet tę dziewczynkę po urodzeniu zabić i te przykłady, które na przykład znamy ze Sparty, kiedy mówi się o tym słynnym zrzucaniu ze skał noworodków niepełnosprawnych, to dotyczyły także dziewczynek, prawda, które mogły być bardziej słabowite czy bardziej chorowite i ona potem, ta dziewczyna, jeżeli w ogóle miała szansę na życie, była podporządkowana najpierw rodzicom, a potem własnemu mężowi. Natomiast Kościół i chrześcijaństwo dawało tej kobiecie jednak prawo wyboru. Ja tutaj nie będę mówiła rzeczy, które są oczywiste, prawda, że my na kartach Ewangelii znajdujemy kobiety we wszystkich najważniejszych momentach życia Jezusa Chrystusa. I myślę, że dla każdej kobiety, która w tamtym czasie zaznajamiała się z treścią tych przekazów, to też było bardzo istotne, prawda, że ta rola kobiety była tam kluczowa. Ale jeżeli mówię o tym prawie wyboru, jako chrześcijaństwo stawiało przed kobietą, to wynikało właśnie to z tego, że one nie musiały podporządkować się woli ojca, nie musiały wyjść za mąż, za mężczyznę wskazanego przez ojca, bo alternatywą dla tych dziewczyn był po prostu klasztor.
Pani profesor, przejdźmy nieco dalej na osi czasu, do wieku X, gdy Europa Środkowo-Wschodnia idzie na kurs chrystianizacji. W zeszłym roku obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski i w trakcie wielu konferencji czy spotkań teza o tym, że gdyby nie Dobrawa, Mieszko nie zdecydowałby się na chrzest Polski.
Ja bym się cofnęła jednak do wieku V, czy do przełomu wieku V i VI i wskazałabym przede wszystkim na Klotyldę. Świętą Klotyldę, żonę Chlodwiga. O Chlodwigu większość z nas słyszała, przynajmniej uczyła się gdzieś tam w szkole, czy pamięta go mniej lub bardziej z podręczników szkolnych. To jest ten, który wprowadził chrześcijaństwo na tereny swojego państwa, państwa Franków, zwanego dzisiaj Francją. A o Klotyldzie mało kto pamięta. A według mnie ona była właśnie taką prekursorką działań chrystianizacyjnych. Ona się stała wzorcem, pewnym modelem dla bardzo wielu księżniczek chrześcijańskich, które, podobnie tak jak Klotylda, wychodziły za mąż za pogan. Klotylda była chrześcijanką i przez wiele lat różnymi sposobami próbowała nawrócić czy przekonać swojego męża do tego, aby przyjął tę nową wiarę chrześcijańską. W końcu jej się to udało i stąd Francja do dzisiaj nazywana jest najstarszą córą kościoła katolickiego. Ten chrzest Chlodwiga datuje się na rok 496. Prawdopodobnie mógł on nastąpić 3 czy 4 lata później, ale to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli popatrzymy na Klotyldę, to właśnie w jej ślady poszło bardzo wiele księżniczych chrześcijańskich. I tutaj my możemy wskazywać oczywiście na to terytorium najbliższe, prawda, czyli na ziemię Europy Środkowo-Wschodniej. I tu zanim bym powiedziała o Dobrawie, to bym powiedziała o Ludmile, o świętej Ludmile czeskiej, prawda, która także odegrała bardzo dużą rolę w chrystianizacji Czech, a której to wychowanie w duchu chrześcijańskim swego wnuka Wacława przepłaciła śmiercią z rąk pogańskiej ciągle synowej. Drugim takim wzorcem, na który można wskazać, jest chociażby ruska Olga, prawda, która także przyjęła chrzest w Bizancjum, w tym obrządku greckim, i która też starała się popularyzować czy rozprzestrzeniać tę wiarę chrześcijańską na terenie podległego sobie państwa. Natomiast klasycznym przykładem, nawiązującym właśnie do postaci Chlotyldy, są dwie kobiety, dwie księżniczki związane z ziemiami polskimi, czyli wspomniana tutaj Dobrawa, no i królowa Jadwiga Andegaweńska, prawda? Obie żyły w zupełnie różnych czasach, ale właściwie motywy ich działań, no i skutki są bardzo podobne. Ja tutaj naprawdę wierzę temu, co napisał Titmar, biskup merseburski Titmar w swojej kronice, że Dobrawa była tak dobra, jak wskazuje jej imię, i że bardzo wiele się natrudziła, żeby przekonać tego swojego małżonka, o którym, jak wiemy, chociażby czytamy w kronice Gala Anonima, tkwił w tych grzechach pogaństwa, prawda, a nawet według tejże samej kroniki miał oddalić 7 żon, które wcześniej posiadał, i potrafiła różnymi sposobami przekonać go do tego, żeby przyjął tę nową wiarę. Często słyszymy takie opinie, że księżniczka Dobrawa jako chrześcijanka nie mogła wyjść za pogańskiego księcia. Nieprawdziwa jest ta opinia, dlatego że w tym czasie na tym obszarze tych władców chrześcijańskich można policzyć na palcach jednej ręki. Może było dwóch, może trzech wśród tych plemion słowiańskich. W związku z tym ona nie miała wielkiego wyboru, ale ona jako chrześcijanka wiedziała też, co ma robić. Wiedziała, jaka jest jej rola, do czego ona ma się przyczynić. Oczywiście pewnie u źródeł tego małżeństwa Mieszka z Dobrawy stały jakieś aspekty polityczne, jakiś sojusz polityczny, ale ją w tym momencie chyba ta polityka nie interesowała. Ona raczej się skoncentrowała na tym, aby przekonać tego swojego małżonka do tej nowej wiary. Ja tu chciałabym odwołać się do takiego bardzo dobrego określenia, które też często używam na wykładach w stosunku do studentów, które z kolei zaczerpnęłam z jednego z artykułów księdza profesora Kazimierza Doli z Wydziału Teologicznego naszego uniwersytetu, znakomitego zresztą znawcy historii Kościoła. On te kobiety nazwał desantkami wiary. Właśnie to są te desantki wiary, to są te przyczółki. One się pojawiały na terenach kompletnie pogańskich i starały się na miarę swoich możliwości, umiejętności, zdolności przekonać najpierw swoich mężów, a potem wychować także swoich synów w duchu tej nowej wiary chrześcijańskiej. I jak widzimy, pomalutku, ale skutecznie im się to udawało, jeżeli nie w pierwszym pokoleniu, to w drugim, ale jednak przekazywały tę tradycję także swoim córkom. Zresztą sam fakt, że wiele tych córek było oddawanych już w tym czasie do klasztoru, to też była pewna manifestacja, to też był pewien wzór do naśladowania dla innych wielmożów.
A jak to było w wiekach późniejszych? Bo przykład królowej Jadwigi to jest końcówka wieku XIV, a wieki późniejsze, gdy na przykład w Europie już rozrosła się reformacja, nurt reformacyjny, czy wówczas kobiety miały tę samą rolę, co w wiekach wcześniejszych?
To wszystko oczywiście zależało od kobiet, prawda? To znaczy my znamy kobiety, które odgrywały bardzo ważne role u boku swoich mężów i decydowały zarówno o ich dobrych postępowaniach czy uczynkach, jak i o złych. W przypadku postępów reformacji i wybuchu wojen religijnych ta sytuacja już była trochę inna, bo nie było jednego kościoła. Bardzo wiele kobiet zmuszonych zostało na przykład do tego, aby przyjąć nową wiarę zgodnie z życzeniami swoich mężów. W ogóle renesans czy odrodzenie to jest znowu epoka dla kobiet niezwykle niekorzystna. Wszystkie te sukcesy, te osiągnięcia, tę całą pozycję, którą wywalczyły kobiety w wiekach średnich, może to zabrzmi paradoksalnie, zwłaszcza dla dzisiejszego słuchacza, zostało zaprzepaszczone w odrodzeniu. Bo odrodzenie to jest powrót do starożytności. A starożytność, filozofowie starożytni na czele z Arystotelesem, którym się tak wszyscy dzisiaj zachwystujemy, była po prostu antyfeministyczna.
Pani profesor, czy można mówić, że mimo wszystko, choć w kościele rzymskokatolickim kobiety nie pełnią żadnych funkcji, to że wpływ kobiet na ten kościół jest spory?
No, kobiety zawsze stanowiły przynajmniej połowę tego kościoła, a w wielu okresach nawet więcej niż połowę. Więc
mówimy tu o wiernych.
Mówimy też o wiernych, tak, ale to już z tego punktu widzenia patrząc, prawda, musimy powiedzieć, że ich wpływ musiał być dość spory. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, w XI wieku ze zgorszeniem wielu kronikarzy pisało, że do czego to doszło, kobiety rządzą kościołem. W XI wieku, a więc w czasie reform gregoriańskich, kiedy wydaje się, że papiestwo rozpoczyna swój wielki marsz ku objęciu panowania nad ówczesnym światem, że tą walkę o dominum mundi wygra. Oczywiście miano tu na myśli słynną Matyldę Toskańską, w której to zamku w Canossie przebywał między innymi papież Grzegorz VII i w którym to doszło między innymi do tego słynnego hołdu czy ukorzenia się, upokorzenia ówczesnego króla niemieckiego Henryka IV. Ale rzeczywiście takich kobiet jak Matylda Toskańska w tym czasie było bardzo wiele. Kilkadziesiąt lat wcześniej mówiło się z kolei, że kobiety rządzą cesarstwem rzymskim, dlatego że po śmierci Otona II największy wpływ na to, co się działo w Rzeszy Niemieckiej, a jednocześnie w całej Europie, miały trzy kobiety, Matylda, Adelaida i Teofano. I to one wychowywały tego Ottona III, prawda, który potem roztoczył tą wizję zjednoczonej Europy. Więc takich kobiet, które wpływały rzeczywiście na życie Kościoła, bezpośrednio jakby nie stojąc na jego czele, moglibyśmy wymienić bardzo wiele. Ale ja bym tu też wskazała chociażby na takie postacie jak Hildegarda z Bingen. Od 2012 roku już święta Hildegarda z Bingen. Kobieta wybitna, kobieta naukowiec, dziś byśmy powiedzieli. Przecież jak się popatrzy, właściwie w tej chwili przeżywa renesans, zwłaszcza osiągnięcia jej pisma, prawda, wszystko to, co po niej pozostało, ta cała jej spuścizna, to w całym świecie przeżywa wielki renesans zainteresowania. Natomiast jeżeli się w to wszystko wgłębimy, no to jest rzecz nieprawdopodobna. To była kobieta, która na wiele wieków przed Newtonem przewidywała prawo powszechnego ciążenia, która na kilka wieków przed Kopernikiem jakby określiła zasady funkcjonowania Układu Słonecznego, która opisała szczegółowo kryobieg, która oprócz tego była autorką kilkudziesięciu symfonii i z którą korespondowali wszyscy najwybitniejsi ludzie tego świata, począwszy od papieża, a skończywszy na cesarzach, władcach, a także zwykłych ludziach. Oczywiście najbardziej znana była ze swojego leczenia, ze swoich metod leczenia i rzeczywiście te metody lecznicze dzisiaj są bardzo często przywoływane jako najskuteczniejszy sposób na leczenie wielu chorób, a pamiętajmy, że żyła w XII wieku i była zakonnicą. Od 7 roku życia przebywała w klasztorze. Rodzice prawdopodobnie w ramach dziesięciny, bo była 10. córką swoich rodziców, oddali ją do klasztoru, z tym, że to nie był taki zwykły klasztor. Po prostu ona została rekluską. Zamknięto ją, zamurowano ją razem z inną starszą siostrą, która miała być jej nauczycielką. Potem oczywiście się okazało, że tych chętnych do tego typu życia było dużo, więc stworzyła się z tego jakaś wspólnota żeńska, no ale postać Hildegardy z Bingen i jej wpływ na kościół jest rzeczywiście bardzo duży. Drugą osobą, którą bym też koniecznie wspomniała, to oczywiście święta Katarzyna ze Sieny. To jest też nieprawdopodobny przykład, prawda? To była córka farbiarza, która miała skończonych no, dosłownie kilka klas szkoły podstawowej, elementarnej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, a która potrafiła zażegnać jeden z najdłużej takich trwających sporów i doprowadzić do tego, że skończyła się tak zwana niewola awiniońska, że papież wrócił z Awinionu do Rzymu i te wszystkie gorszące sytuacje związane z pobytem papieży w Awinionie jakby przestały mieć miejsce. Rzeczywiście tutaj Katarzyna ze Sieny to jest też ta kobieta, która no, odegrała czy odcisnęła wielkie piętno w dziejach Kościoła.
A dziś jaka mogłaby być rola kobiet w Kościele? Z odpowiedzią na to pytanie zmierzyła się na łamach Osservatore Romano Lucetta Scaraffia. W felietonie o roli kobiet w Kościele pisała: istnieje powszechne poczucie oczekiwania co do zmian, jakie mogą objąć kobiety w łonie Kościoła. Niewątpliwie istnienie rządów wyłącznie męskich jest dziś postrzegane przede wszystkim jako zdystansowanie się. Nieuleczalna różnica w stosunku do społeczeństwa świeckiego, lecz jeśli jest to kwestia teologiczna, oznacza, że istotą problemu nie jest modernizacja, ale coś głębszego i ważniejszego, co dotyczy duchowej natury Kościoła. Chodzi mianowicie o coś, co wiąże się z wzbogaceniem tożsamości tej instytucji liczącej 2000 lat. Z Opola dla magazynu Radia Watykańskiego Tomasz Siniew, Radio Doxa.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.